Saul z Tarsu, czyli później Paweł, apostoł Paweł. Więc jak będę używał imienia Saul czy Paweł, to mówię o tej samej osobie, nie o dwóch różnych osobach. Saul z kolei, wciąż owładnięty rządzą mordu w stosunku do uczniów pańskich, przyszedł do arcykapłana i uprosił go o listy do synagog w Damaszku. Planował sprawdzić, czy są tam jacyś zwolennicy drogi, mężczyźni lub kobiety. A jeśli by się okazało, że są, chciał takie osoby schwytać i sprowadzić do Jerozolimy. Gdy był w drodze do Damaszku i już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba. Padając na ziemię, usłyszał głos: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli oniemiali. Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem prowadzili go za rękę. Tam przez 3 dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. I od wersetu 17. Jananiasz poszedł, wszedł do domu, włożył na Saula ręce i oznajmił: Saulu, bracie, przysyła mnie Pan Jezus, ten, który ci się ukazał w czasie drogi. Przychodzę, abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony. A po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to On jest Synem Boga. Wszyscy, którzy go słuchali, byli zdziwieni. Czy to nie ten człowiek, pytali, występował w Jerozolimie przeciwko ludziom wzywającym tego imienia? I czy nie przyszedł po to, aby również tutaj schwytać im podobnych i odprowadzić do arcykapłanów? Saul tymczasem występował coraz śmielej. Wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Tak minęło wiele dni. W końcu Żydzi uknuli spisek, aby go zabić. Saul dowiedział się jednak o tym, chcąc go w jakiś sposób zgładzić. Jego przeciwnicy dniem i nocą strzegli nawet bram. Uczniowie jednak pomogli mu i pod osłoną nocy opuścili go w koszu przez mur. Po przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem. Dopiero Barnaba go przygarnął. Zaprowadził go do apostołów, opowiedział im, jak to w drodze Saul zobaczył Pana, jak Pan do niego przemówił i jak w Damaszku śmiało przemawiał w imieniu Jezusa. W ten sposób Saul znalazł się w ich kręgu, poruszał się swobodnie po Jerozolimie i odważnie występował w imieniu Pana. Rozprawiał też z helenistami, przekonując ich o swej racji. Oni jednak postanowili go zgładzić. Gdy bracia dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei, a stamtąd wyprawili do Tarsu. To jest Boże Słowo. Więc historia, którą przeczytaliśmy, pokazuje nam, można powiedzieć w skrócie, nawrócenie Saula z Tarsu. I tydzień temu zobaczyliśmy, kim był Saul. Dowiedzieliśmy się, że był Żydem, że był uczniem Gamaliela, który był poważanym przez cały lud nauczycielem prawa mojżeszowego. Saul, tak jak Gamaliel, był faryzeuszem, czyli członkiem bardzo surowego stronnictwa polityczno-religijnego funkcjonującego w ówczesnym czasie. To znaczy, że Saul był bardzo gorliwym religijnie człowiekiem. I skalę tej gorliwości, tej religijnej gorliwości, odzwierciedla gorliwość Saula, z jaką prześladował chrześcijan. A prześladował ich nieprzeciętnie. Saul w tym wszystkim, co robi, w tej swojej gorliwości, był przekonany o tym, że postępuje właściwie, że w taki właśnie sposób, prześladując chrześcijan, służy swojemu Bogu. I w tej historii a ku zaskoczeniu wszystkich, zarówno i chrześcijan, i Żydów, widzimy, jak bardzo zmienił się stosunek Saula do osoby Jezusa. Saul z prześladowcy Jezusa, z osoby nienawidzącej Jezusa, z osoby uważającej Jezusa za zwodziciela i szarlatana, stał się uczniem Jezusa. Stał się głosicielem Jezusa Chrystusa. Saul zaczął śmiało głosić i udowadniać, że Jezus jest Chrystusem. Jak mówię, było to całkowitym zaskoczeniem zarówno dla Żydów, jak i dla chrześcijan. Ale też widzimy, że zmiana nastawienia wobec osoby Jezusa zmieniła życie Saula na trwałe. Od tej pory Saul stał się wyznawcą i głosicielem Jezusa Chrystusa. Więc mamy taki bardzo klarowny, bardzo wyraźny przykład nawrócenia człowieka. I też 2 tygodnie temu mówiłem o tym, że nawrócenie składa się z 2 elementów. Jednym elementem jest opamiętanie się, czyli odwrócenie się od grzechu, zerwanie z grzechem, zerwanie ze grzesznym stylem życia i życie w posłuszeństwie Chrystusowi. A drugim elementem nawrócenia jest zaufanie Chrystusowi, zawierzenie Chrystusowi, poleganie na tym, kim jest Jezus i czego dokonał dla naszego zbawienia. I oba te elementy muszą wystąpić razem, żeby była mowa o nawróceniu, żebyśmy mogli mówić o nawróceniu. Są to 2 strony tej samej monety, są to 2 aspekty tego samego doświadczenia. Nawet jeśli w tekście biblijnym jest wspomniany tylko jeden element, to możemy być pewni, że drugi element też tam jest w założeniu, czy też pośrednio. Więc nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, czy najpierw będziemy mówić o opamiętaniu, a później o zawierzeniu, czy na odwrót, czy najpierw o zawierzeniu, a później o opamiętaniu, ponieważ te elementy zawsze występują razem. O opamiętaniu czy odwróceniu się od grzechów zawsze musi towarzyszyć wiara w Pana Jezusa Chrystusa, a wierze w Pana Jezusa Chrystusa zawsze musi towarzyszyć odwrócenie się od grzechu. I wtedy możemy mówić o nawróceniu. Zatem mamy historię nawrócenia Saula z Tarsu, więc powinniśmy móc dostrzec oba te elementy właśnie w jego nawróceniu, czy w jego życiu. Patrząc na historię, którą przeczytaliśmy, to prawdopodobnie widzimy bardziej jeden element, kwestia jego zawierzenia Chrystusowi. Natomiast ten drugi element kwestii odwrócenia się od grzechu nie za bardzo widzimy, ale możemy mieć pewność, że oba te elementy są obecne. Tak jak wcześniej, tydzień temu mówiłem, czy może 2 tygodnie temu, że mamy w listach Pawła, w Dziejach Apostolskich, różne informacje na temat Pawła. Paweł sam mówi o sobie, czy Łukasz mówi o Pawle i możemy to wszystko pozbierać do kupy, jak puzzle i ułożyć z tego całościowy obraz. Więc powoli sobie taki obraz stworzymy właśnie z tych różnych wersetów, z tych różnych fragmentów, gdzie Paweł mówi o sobie między innymi. Ale patrząc na ten jeden, na tą historię nawrócenia, widzimy jego zawierzenie Chrystusowi bardziej niż jego opamiętanie się. Więc zacznijmy od tego, co bardziej widoczne, od zawierzenia. A za tydzień zajmiemy się kwestią odwrócenia od grzechu. W wersecie 20 i 20, już przechodzę tutaj, i 22 czytamy, że Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to on jest synem Boga. I werset 22, Saul tymczasem występował coraz śmielej, wprawiał w zakłopotanie Żydów mieszkających w Damaszku, bo dowodził, że Jezus jest Chrystusem. Więc Saul już w niedługim czasie po swoim nawróceniu był w stanie dowodzić, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Synem Bożym. Jak Saul tego dowodził? Na podstawie pism, na podstawie Biblii, którą miał, czyli na podstawie Starego Testamentu. I na podstawie tego Starego Testamentu pokazywał, jak całe Pismo składa świadectwo o Jezusie. Pokazywał, jak różne mesjańskie obietnice złożone przez Boga znalazły swoje wypełnienie w osobie Jezusa. Paweł wszem i wobec pokazywał, kim jest Jezus, pokazywał, co on wierzy odnośnie Jezusa. Dlaczego dowodził, że Jezus jest Chrystusem, że jest Synem Bożym? Ponieważ wierzył, że właśnie tak jest, że Jezus jest Chrystusem. Więc to stwierdzenie, mówiące o tym, że Paweł czy Saul głosił, że Jezus jest Chrystusem, jest stwierdzeniem, w co dokładnie wierzył Paweł czy Saul. Wcześniej jego wiara odnośnie Jezusa była zupełnie inna. Wcześniej wierzył, że Jezus jest szarlatanem i zwodzicielem i dlatego postanowił prześladować czy tępić chrześcijan. Ale teraz postrzega zupełnie Jezusa zupełnie inaczej. Wierzy, że Jezus jest Chrystusem. Wierzy, że Jezus jest obiecanym przez Boga i namaszczonym przez Boga królem, który przyniesie zbawienie. Ale musimy też wiedzieć, też wziąć pod uwagę to, że to stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem, czyli że Jezus jest Synem Bożym, jest pojęciem dużo szerszym niż tylko to, że On jest Królem. Jest to bogate stwierdzenie i nie ogranicza się właśnie ono jedynie do tego, że Jezus jest tym Mesjaszem obiecanym przez Boga Żydom. Po hebrajsku Mesjasz, po grecku będzie Chrystus. Tam w tym stwierdzeniu jest dużo więcej treści. Tam jest więcej wiary w różne inne rzeczy związane z osobą Jezusa. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że Paweł czy Saul uwierzył w to wszystko, co Pismo mówi o Jezusie. Uwierzył w to, kim jest Jezus i czego dokonał i o czym mówi całe Pismo Święte. Więc nie wierzył tylko w jakieś tam wybrane elementy, ale w całe nauczanie Pisma Świętego odnośnie osoby Chrystusa. Skąd to możemy wiedzieć? Ja mogę mówić różne rzeczy, ale czy jest jakieś potwierdzenie na to? Więc jest, wystarczy spojrzeć na treść kazań Pawła. Co Paweł głosił innym? Tak, w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale mamy historię jego nawrócenia, a w 13 rozdziale pojawia się jego pierwsze kazanie w Dziejach Apostolskich. Oczywiście Paweł wcześniej już wygłosił więcej kazań, ale odnotowane w 13 rozdziale jest jego pierwsze kazanie, jakie jest w Dziejach Apostolskich. I Paweł głosi Chrystusa swoim rodakom, Żydom. Więc przeczytajmy ten fragment, żeby zobaczyć, co głosi. Jest to dosyć duży fragment, ale bardzo dobrze pokazuje zawartość tego, w co wierzył Paweł odnośnie Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie 13, przeczytajmy od wersetu 16 do 41. W domu można sobie przysiąść i się zastanowić, zobaczyć w szczególe już, co jest treścią tego kazania, tego zwiastowania apostoła Pawła. Wówczas Paweł powstał. Dzieje apostolskie 13, 16 do 41. Wówczas Paweł powstał, dał znak ręką i zaczął. Drodzy Izraelici, czyli Żydzi, oraz wy, którzy czcicie Boga, czyli prozelici różni, posłuchajcie. Bóg tego ludu, Izraela, wybrał sobie naszych ojców. Wywyższył on swój lud na obczyźnie w ziemi egipskiej. Wyprowadził go w swojej mocy. Potem przez blisko 40 lat znosił ich cierpliwie na pustyni. Gdy zaś wytępił z Kanaanu 7 narodów, dał im ich ziemię w dziedzictwo na około 450 lat. Zapewniał im też sędziów aż do proroka Samuela. Następnie zażądali króla. Wówczas Bóg na 40 lat dał im Saula, syna Kisza z pokolenia Benjamina. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo. Znalazłem Dawida, syna Jessaja, człowieka według mojego serca. On w pełni wykona moją wolę. Z jego potomków Bóg, zgodnie ze swą obietnicą, wywiódł Izraelowi Zbawcę, Jezusa, przed którego przyjściem Jan głosił całemu Izraelowi chrzest opamiętania. A przy końcu swojej misji Jan oświadczył: jeśli uważacie mnie za Chrystusa, to ja nim nie jestem. lecz za mną idzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemienia u sandałów. Drodzy bracia, synowie rodu Abrahama oraz ci wśród nas, którzy czcicie Boga, nam zostało posłane słowo o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem oraz ich przełożeni nie rozpoznali go. Skazując go jednak, wypełnili zapowiedzi proroków czytane w każdy szabat. Choć nie mogli w żaden sposób uzasadnić kary śmierci, zażądali od Piłata, aby wydał taki wyrok. A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobowcu. Ale Bóg wzbudził go z martwych. Potem przez wiele dni widywali go ci, którzy przyszli z nim z Galilei do Jerozolimy. Oni są teraz jego świadkami wobec ludu. I my ogłaszamy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom, że Bóg wypełnił ją względem ich dzieci przez wzbudzenie nam Jezusa, jak o tym czytamy w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. A to, że go wzbudził z martwych, aby już nie podlegał skażeniu, wynika z zapowiedzi, że dotrzymam wobec was niezawodnych obietnic złożonych Dawidowi. Jak też w innym miejscu czytamy, nie dopuścisz, aby twój święty został dotknięty skażeniem. Dawid, gdy względem swego pokolenia spełnił służbę zgodną z Bożym planem, zasnął, został przyłączony do swych ojców i oglądał skażenie. Ten natomiast, którego Bóg wzbudził z martwych, nie oglądał skażenia. Niech wam zatem będzie wiadomo, drodzy bracia, że właśnie przez tego zwiastowane jest wam przebaczenie grzechów. I to wszystkich, nawet tych, za które nie ma usprawiedliwienia w prawie Mojżesza. W nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Uważajcie więc, by nie spełniło się na was to, co zapowiedzieli prorocy. Spójrzcie, szydercy, podziwiajcie i gińcie, bo za waszych dni dokonuję dzieła. Dzieła, któremu nie dalibyście wiary, nawet gdyby wam ktoś o nim opowiedział. Więc mamy tutaj, można powiedzieć, próbkę tego, co głosił Paweł, w co wierzył Paweł, bo Paweł głosił to, w co wierzył. Więc Paweł pokazał, jak w Jezusie zostały wypełnione różne obietnice złożone przez Boga. Paweł mówi, że Jezus jest zbawcą. Paweł mówi o Jego śmierci i o zmartwychwstaniu. Śmierć Jezusa nie była przypadkiem, prawda, że coś się wydarzyło, coś zawiodło, prawda, i Jezus wylądował na krzyżu. Nie, to było wcześniej zaplanowane. Prorocy o tym już mówili. Podobnie ze zmartwychwstaniem, to nie jest jakaś bajka czy wymysł, prawda, jakichś ludzi, ponieważ mamy naocznych świadków, którzy są gotowi swoim życiem zaświadczyć, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Dlatego w Jezusie jest przebaczenie grzechów dla każdego, kto wierzy w Niego. To kazanie Pawła pokazuje nam, jak bogate jest stwierdzenie, że Jezus jest Chrystusem. Kiedy Paweł mówi o tym, że Jezus jest Chrystusem, to ma na myśli to wszystko, co Pismo mówi odnośnie Chrystusa. I to można powiedzieć, w takim streszczeniu to wszystko znajduje się właśnie, czy jest treścią tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Więc jest to bogate stwierdzenie. Paweł nie wierzy, nie tylko wierzy, że Jezus jest tym obiecanym przez Boga Mesjaszem, który przyniesie zbawienie, ale on wierzy też i w śmierć Jezusa, w dzieło krzyża, w Jego zmartwychwstanie, to wszystko, co Pismo Święte mówi o Jezusie. Więc w to wierzył apostoł Paweł. Ale teraz powinniśmy sobie zadać kolejne kluczowe pytanie. Jak wiara w Jezusa zmieniła życie Saula? Jak wiara w Jezusa wpłynęła na życie Saula? Ponieważ w historii nawrócenia, tej, której przeczytaliśmy na samym początku, widać zmianę. Paweł czy Saul z prześladowcy staje się naśladowcą. Z osoby nienawidzącej staje się osobą, która kocha Jezusa. Widzimy osobę, która prześladowała, nienawidziła i była przeciwna Jezusowi i wszystkiemu, co z nim związane, a teraz jest człowiekiem, który poddaje się Jezusowi, poddaje się Chrystusowi, poddaje się pod Jego władanie, można powiedzieć, ponieważ Jezus jest królem. Więc widzimy, że jest to skutek, a skoro jest skutek, to jest i przyczyna. Paweł uwierzył w Jezusa Chrystusa, zawierzył Jemu i to wpłynęło na jego życie i spowodowało, że Paweł czy Saul stał się uczniem Jezusa. Co to znaczy, że Jezus, że Saul poddał się Chrystusowi? Co to znaczy, że Saul poddał się pod panowanie Chrystusa? Musimy pamiętać o tym, że Saul był faryzeuszem. To znaczy, że Saul wierzył wcześniej, tak? Wcześniej wierzył, że aby być w porządku przed Bogiem, czyli aby być sprawiedliwym i odziedziczyć życie wieczne, to człowiek musi przestrzegać wszystkich nakazów i zakazów prawa mojżeszowego. Czyli oczywiście trzeba spełniać dekalog, ale też trzeba spełniać różne inne przykazania, które są opisane w pięciu księgach mojżeszowych w Torze. I Saul był bardzo gorliwy w spełnianiu tych wszystkich przykazań. Wierzył, że poprzez spełnianie tych przeróżnych przykazań będzie miał życie wieczne. I nawet Saul mówi o sobie, że jeśli chodzi o sprawiedliwość wynikającą z przykazań prawa mojżeszowego, to był człowiekiem bez zarzutu. Spełniał je wszystkie. Tych przykazań jest ponad 600 różnych. Był człowiekiem bez zarzutu, ponieważ był gorliwy religijnie. I Saul był przekonany, że jest sprawiedliwy z powodu właśnie spełniania tych wszystkich religijnych uczynków, przykazań. Myślał, że jest w porządku przed Bogiem. Tyle, że Boży punkt widzenia był zupełnie inny. Tak? Bóg nie patrzył na Saula tak, jak Saul patrzył na siebie. Saul nie był w porządku przed Bogiem. Paweł nie wypełnił prawa w sposób doskonały, a Bóg oczekiwał doskonałego posłuszeństwa. Paweł nie wypełnił prawa w doskonały sposób zewnętrznie, poprzez spełnianie różnych przykazań oczywiście mógł dostosować się, ale jeśli chodzi o jego myśli, o jego serce, o jego pragnienia, to człowiek nie jest w stanie już kontrolować tych rzeczy. Więc Paweł zawiódł, ale w ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy. Myślał, że wszystko jest w porządku, ale kiedy zobaczył Jezusa, kiedy zrozumiał, że Jezus jest Chrystusem, to też zrozumiał, można powiedzieć, kluczową rzecz w całym jego życiu. Że tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa może otrzymać przebaczenie grzechów, może otrzymać usprawiedliwienie. Nie poprzez spełnianie uczynków, ale poprzez zawierzenie. Dlatego w Galacjan 2,16 apostoł Paweł czy Saul napisał: wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa i tutaj jest mowa o Nim samym. Dlatego my, ja, uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Dlatego Paweł zawierzył Chrystusowi, stał się Jego uczniem, poddał się Jemu. Przestał polegać na spełnianiu przykazań prawa mojżeszowego. Paweł całkowicie w tej kwestii, w kwestii usprawiedliwienia, zaufał Jezusowi. Zdał się na Niego i na Jego doskonałą ofiarę. Saul poddał się Jezusowi, zawierzył Jezusowi. Tak jak ludzie czasami, kiedy dom płonie, prawda, i przychodzi strażak, to co robią? Zawierzają strażakowi. Strażak mówi im: tutaj przejdź, prawda, czy weź mnie za rękę, czy skocz. I człowiek, jeżeli nie zawierzy, nie zrobi tego, co strażak mówi, to może zginąć. Ale jeżeli zawierzy i zrobi to, co strażak mówi, to będzie uratowany. Tak samo tutaj Paweł czy Saul zawierzył Jezusowi i zaczął stosować się do nauczania Jezusa. Więc zawierzenie Jezusowi spowodowało, że Saul stał się uczniem Jezusa. Przestał prześladować chrześcijan, ponieważ sam stał się jednym z nich. W związku z tym możemy powiedzieć, że wiara w Jezusa Chrystusa wiąże się ze zmianami w życiu. Wiara w Jezusa wpływa na to, jak żyjemy. I Paweł mówi o tym bardzo wyraźnie w Rzymian 6, wersety 3 i 4. Tak, Rzymian 6, rozdział, wersety od 3 do 4. Czy nie wiecie? Jeszcze poczekam chwilkę. Tak. List do Rzymian, 6, rozdział, wersety od 3 do 4. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć, a zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. O czym Paweł mówi w tym fragmencie? Mówi o chrzcie i mówi do ochrzczonych. Czyli mówi do osób wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, mówi do Jego uczniów, ponieważ chrzest był wyrazem, czy jest wyrazem, jest publicznym wyznaniem wiary w Jezusa Chrystusa. Chrzest następował po tym, jak człowiek uwierzył w Jezusa Chrystusa. Było wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Paweł wyjaśnia, że tak jak w chrzcie człowiek zostaje zanurzony w wodzie, tak też wierzący człowiek poprzez wiarę zanurza się w śmierć Chrystusa. Wierzący przez wiarę jednoczy się z Chrystusem w Jego śmierci. Chrzest, można powiedzieć, jest taką formą pogrzebu. A jak jest pogrzeb, to znaczy, że musi być jakaś śmierć, więc ktoś umarł, tak? Stare życie przeminęło, stary człowiek umarł, a zaczyna się nowe życie. I tak jak Chrystus powstał do nowego życia, tak człowiek wierzący powstaje do nowego życia z Chrystusem, zaczyna nowe życie. Jego życie nie może wyglądać tak samo, jak wyglądało przed nawróceniem. Musi być zmiana. Tak, musi być zmiana. Jak to nowe życie ma wyglądać? Co jest istotną zmianą, czy kluczową zmianą, o jakiej mówi apostoł Paweł? Jak to nowe życie ma wyglądać? Znowu zobaczmy, co apostoł Paweł ma do powiedzenia. Galacjan 2:20. List do Galacjan 2:20. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To nowe życie, o jakim mówi Saul czy apostoł Paweł, jest życiem w wierze w Syna Bożego. To Chrystus jest istotą tego nowego życia. To znaczy, że Chrystus jest stale obecny w życiu Pawła. To znaczy, że Chrystus jest najważniejszą osobą dla Pawła. To znaczy, że Chrystus ma prawo żądać od Pawła różnych rzeczy, ma prawo mówić mu, jak ma żyć. Jest to życie w jedności z Chrystusem. Jest to życie w całkowitym zaufaniu do Chrystusa i całkowitym poleganiu na Nim i na Jego doskonałej i jednorazowej ofierze za grzech. Jest to życie w posłuszeństwie Chrystusowi. Wiara w Jezusa Chrystusa spowodowała, że Saul pragnął ponad wszystko być uczniem Chrystusa. Ponad wszystko pragnął być Jego naśladowcą. Jego życie od momentu nawrócenia stało się, można powiedzieć, chrystocentryczne. Już wyjaśniam, co to znaczy chrystocentryczne, jeżeli ktoś nie wie. Układ planetarny, którego nasza planeta Ziemia jest częścią, nazywa się Układem Słonecznym. Tak? To znaczy, że wszystkie planety krążą wokół Słońca. Wszystkie planety w naszym Układzie są heliocentryczne. Helio od Słońca. Są skupione wokół Słońca. Życie chrystocentryczne to takie życie, które jest skupione wokół Chrystusa. To życie, które czerpie, które istnieje, które funkcjonuje dzięki Chrystusowi. I takie było nowe życie Saula lub Pawła. Zawierzenie Chrystusowi prowadzi do chrystocentrycznego życia, do życia skupionego na Chrystusie, oddanego Chrystusowi. Więc wiara w Jezusa Chrystusa wpływa na to, jak żyjemy. Jeżeli nie wpływa, to jest problem z wiarą. Tak? Więc na podstawie tego, co powiedziałem, możemy wyciągnąć kilka kolejnych wniosków odnośnie tego, co to znaczy, czym jest nawrócenie, biblijne nawrócenie. Po pierwsze, nawrócenie nie polega na tym, że Jezus nagle zacznie odgrywać jakąś rolę w naszym życiu. Nawrócenie nie polega na tym, że uznamy Jezusa za kogoś wielkiego czy za kogoś wspaniałego albo ważnego. Na przykład, że uznamy Jezusa za wielkiego nauczyciela albo za wielkiego uzdrowiciela, czy wielkiego wspaniałego cudotwórcę, czy za wielkiego rewolucjonistę. Nawrócenie polega na tym, że Jezus staje się dla nas Chrystusem, Królem, Panem, Bożym Synem. Nikim mniej. Nikim mniej jak Chrystus i Boży Syn. Po drugie, zawieszenie Jezusowi polega na uwierzeniu we wszystko, co Pismo mówi odnośnie Chrystusa. Jest to uwierzenie dobrej nowinie, czyli temu wszystkiemu, co mówi nam Pismo Święte o Chrystusie. Swoje własne koncepcje czy pomysły odnośnie osoby Jezusa musimy odłożyć na bok. Musimy przyjąć to, co Bóg mówi o swoim Synu. Musimy przyjąć to wszystko, co Bóg mówi o swoim Synu. Nie możemy wyrywać pewnych rzeczy, że ludzie często mówią tak, ja wierzę, że Jezus jest Zbawicielem, ale nie wierzę, że jest Panem. W związku z tym przyjmuję to zbawienie, ale nie przyjmuję Jego panowania. A jeżeli nie przyjmuję Jego panowania, to żyję tak, jak chcę. Ale zbawienie chętnie, bo to nic nie kosztuje. Niestety nie da się tego oddzielić. Jeżeli Jezus jest Zbawicielem, w tym samym czasie jest i Panem. Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem i ten człowiek powiedział, jak ważny dla niego jest Chrystus, jak bardzo go kocha. Więc zadałem proste pytanie. No dobrze, ale dlaczego ten Chrystus jest taki ważny w twoim życiu? Za co go tak kochasz? I ten człowiek nie był w stanie powiedzieć słowa. Dlaczego? Bo nic nie wiedział o Chrystusie. Nie wiedział, dlaczego Jezus jest dla niego ważny. Po prostu powtarzał pewien slogan czy hasło, które było wygodne dla niego. Nie wiedział ani kim jest Jezus tak naprawdę, ani co Jezus zrobił. I ten człowiek myślał, że jest chrześcijaninem. Więc człowiek, który jest osobą nawróconą, która zawierzyła Jezusowi, nie musi być ekspertem od życia Jezusa, prawda? Nie musi być ekspertem od życia Jezusa, ale musi wierzyć w to wszystko, co Pismo mówi odnośnie Jezusa, odnośnie Chrystusa. I musi rozumieć, czym jest krzyż. Są podstawowe elementy i musi rozumieć, czym jest krzyż, czyli ofiara, jaką Jezus złożył na krzyżu. Musi rozumieć te rzeczy. Oczywiście też nikt nie oczekuje jakiegoś eksperckiego, akademickiego zrozumienia tych rzeczy, ale to są potrzebne rzeczy, które musimy wiedzieć i też wierzyć, prawda? Tego wymaga zawierzenie Chrystusowi. Czyli zawierzenie Chrystusowi polega na uwierzeniu w to wszystko, co Pismo mówi odnośnie Jezusa. I po trzecie, zawierzenie Jezusowi. Jeżeli mówię, że wierzę w Jezusa Chrystusa, ono zawsze prowadzi, czy wiara Jezusa zawsze prowadzi do uczniostwa, do poddania się Jezusowi, do nowego życia. Jeżeli człowiek mówi, że wierzy w Jezusa Chrystusa, ale nie jest uczniem, nie prowadzi nowego życia, nie jest poddany Chrystusowi, to nie było żadnego zawierzenia. To nie ma wiary w Jezusa Chrystusa, to jest tylko puste hasło, puste stwierdzenie. To nie jest prawdziwa wiara, to nie jest wiara, jakiej oczekuje Bóg. Nie każdy człowiek, nie każdy wierzący będzie miał taką samą gorliwość jak apostoł Paweł, prawda? Ponieważ no, każdy z nas chodził do szkoły i wie, że w klasie są różni uczniowie. Mamy tych z czerwonym paskiem, którzy mają najlepsze oceny, ale są też ci, którym nauka przychodzi trudniej. Ale każdy jest uczniem, każdy czegoś się uczy. I to jest jasne, to jest zrozumiałe. Ale jedna rzecz musi być oczywista. Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi, wiara w Jezusa Chrystusa musi prowadzić do uczniostwa, do poddania się Jezusowi. I po czwarte, zawierzenie Jezusowi prowadzi do tego, że Jezus staje się istotą naszego życia. Nasze życie zaczyna kręcić się wokół Niego, wokół Jego nauczania, wokół Jego przykazań, wokół wszystkiego, co jest związane z Chrystusem. Następuje, można powiedzieć, rewolucja kopernikowska. Tak? Ziemia staje w miejscu, nie Słońce staje w miejscu, a Ziemia zaczyna się kręcić wokół Słońca. Tak? Słońce staje w miejscu, czyli Słońce, Chrystus staje w miejscu, a człowiek zaczyna krążyć wokół Niego. Wcześniej było na odwrót. Człowiek chciał, żeby to Bóg tańczył tak, jak człowiek zagra. Wcześniej człowiek chciał, żeby to Bóg kręcił się wokół człowieka. Tak? Człowiek postrzega siebie jako pępek wszechświata. Tak nie jest. W nawróceniu, kiedy człowiek zawierza Chrystusowi, to Chrystus staje się pępkiem wszystkiego, staje się centrum, istotą życia, istotą funkcjonowania. Człowiek wierzący zaczyna żyć w Nim, w Chrystusie i dla Niego. Życie staje się chrystocentryczne. I jest to zupełnie naturalne, niewymuszone w żaden sposób. Widzimy to w życiu Pawła. Paweł poznał Jezusa, a jak go poznał, to po prostu, no nie powiem, zmiękł tak, że po prostu chciał być naśladowcą Jezusa. Widzimy o tym, że, znaczy czytamy o tym, że kiedy trafił do Damaszku, to przyszedł do niego Ananiasz, włożył na niego ręce, prawda, łuski opadły, zaczął widzieć, został ochrzczony i co? I przebywał z uczniami. Chcieli w Damaszku zabić Saula, więc Saul poszedł do Jerozolimy. I gdzie poszedł? Do uczniów. Oni nie za bardzo go chcieli przyjąć, bo nie wierzyli w jego nawrócenie. Ale on chciał być z nimi, tak? I był z nimi. Znaczy ostatecznie go przyjęli i głosił Jezusa, więc Paweł pragnął wzrastać, pragnął poznawać Chrystusa bardziej i bardziej. I był gotów do wszelkich poświęceń, żeby tylko poznać Jezusa i doznać mocy Jego zmartwychwstania w swoim życiu. Zawierzenie Jezusowi prowadzi do tego, że Jezus staje się istotą naszego życia, ponieważ Go kochamy, ponieważ jest to wyraz miłości do Chrystusa. Czy zawierzyłeś Chrystusowi? Czy widzisz podobne skutki zawierzenia Jezusowi Chrystusowi w swoim własnym życiu, jakie możemy widzieć u Saula, Starsu? Jak ważny jest Jezus i Bóg dla ciebie. Czy jest ważny, ponieważ masz różne potrzeby? Jeżeli spełnia te potrzeby, to jest ważne. Jeżeli nie spełnia, to idziesz w swoją stronę. Jak ważny jest Jezus i Bóg dla ciebie. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że właśnie możemy przyglądać się życiu Saula, Starsu, że możemy obserwować te wszystkie zmiany, te różne zmiany, jakie zaszły w jego życiu. Możemy widzieć, przyglądać się jego nawróceniu i możemy dotykać tych różnych szczegółów i je badać, weryfikować, przyglądać się nim i wyciągać wnioski odnośnie tego, czym jest nawrócenie. I Ojcze, dzięki Ci za to, że mamy przykład właśnie w Saulu. Tak klarowny, tak wyraźny, że nie może być żadnych niedomówień. Ojcze, ucz nas właśnie tego, że czym jest to zawierzenie Chrystusowi, czy zaufanie Chrystusowi, czy też wiara w Jezusa Chrystusa, że to jest głębsze i szersze, niż nam się często wydaje. Że wiara w Jezusa polega na tym, że wierzymy w to wszystko, co Pismo mówi odnośnie Jezusa, a nie to, co nam się wydaje. Wiara w Jezusa uznaje z tego, że to wiara w Jezusa prowadzi do uczniostwa, do poddania się Jezusowi. Że wiara w Jezusa prowadzi do tego, że Jezus staje się istotą, centrum naszego życia. Ojcze, dzięki Ci za... To są czasami trudne rzeczy, ale ktoś, kto doświadczył Chrystusa, nie ma z tym problemu, ponieważ wie, co Chrystus zrobił na krzyżu, co Chrystus zrobił swoją ofiarą. Dlatego jest gotów zapłacić cenę, byle pójść za Chrystusem. I Ojcze, dawaj nam świadomość tego właśnie, że i pragnienie jeszcze większe tego, że my chcemy upodabniać się do Jezusa. Chcemy żyć nowym życiem w mocy Ducha Świętego, będąc poddanymi Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Pomóż nam w tym. Dawaj nam właściwe zrozumienie tego, czym jest nawrócenie, czym jest zawierzenie Chrystusowi. Jest tyle fałszywego nauczania na świecie i tyle zamieszania, a po prostu Ty pokazuj nam i ucz nas tego, co jest właściwe, co jest zdrowe, co jest biblijne, abyśmy mogli funkcjonować we właściwy, zdrowy sposób. Abyśmy mogli wierzyć w zdrowy, biblijny sposób. Ucz nas zaufania do Chrystusa, Ojcze. Amen.